Geralt, szklisto-blady z zamkniętymi oczyma, siedzi pod zwisającymi ze skały długimi soplami. Nieruchomy, oblodzony i szybko zasypywany nanoszonym przez kurniawę śniegiem. Jego białe włosy są już białymi strąkami lodu. Białe sople zwisają mu z brwi, z rzęs, z warg. Śnieg wciąż pada i pada. Rośnie zaspa pokrywająca nogi Geralta. Rosną puchate czapy na jego barkach. Kurniawa wyje i świszcze. Ciri zerwała się z łóżka. Z impetem wyrżnęła zwierciadłem o ścianę. Pękła bursztynowa ramka. Szkło rozprysnęło się na milion okruchów. Poznawała. Znała. Pamiętała ten rodzaj wizji. Ze swych dawnych snów.
To wszystko nieprawda, wrzasnęła. Słyszysz, Oberon? Ja w to nie wierzę. To nie jest prawda. To tylko twoja złość, bezsilna jak ty sam. To twoja złość.
Usiadła na posadzce i rozpłakała się. Podejrzewała, że w pałacu ściany mają uszy. Nazajutrz nie mogła się opędzić od dwuznacznych spojrzeń. Wyczuwała za plecami uśmieszki. Łowiła szepty. A Valacha nigdzie nie było. Wie, pomyślała, co się wydarzyło i unika mnie. Zawczasu, nim wstałam, popłynął lub pojechał gdzieś daleko ze swoją pozłacaną elfką. Nie chce ze mną rozmawiać. Nie chce przyznać, że cały jego plan rozsypał się w gruzy. Nigdzie nie było też Eredina. Ale to było raczej normalne. On często wyjeżdżał ze swoimi Dark Roadry czerwonymi jeźdźcami. Ciri wyprowadziła kelpi ze stajni i pojechała za rzekę. Cały czas myśląc gorączkowo, nie zauważając niczego wokół siebie. Uciekać stąd. Nieważne, czy te wszystkie wizje były kłamliwe, czy prawdziwe. Jedno jest pewne. Yennefer i Geralt są tam, w moim świecie. I tam jest moje miejsce, przy nich. Muszę stąd uciec, bez zwłoki. Przecież musi być jakiś sposób. Weszłam tu sama, powinnam umieć i sama wyjść. Eredin mówił, że mam dziki talent. To samo podejrzewał Wizogota. Z Tor Zirael, którą spenetrowałem dokładnie, wyjścia nie było. Ale może jest tu gdzieś jeszcze jakaś inna wieża. Spojrzała w dal, na dalekie wzgórze, na widoczną na nim sylwetkę Kromlecha. Teren zakazany, pomyślała. Ha, widzę, że to za daleko. Bariera mnie tam chyba nie dopuści. Szkoda zachodu. Pojadę raczej w górę rzeki. Tam jeszcze nie jeździłam. Kelpi zarżała, zatargała łbem, bryknęła ostro. Nie dała się obrócić. Miast tego ostro pokłusowała w stronę wzgórza. Ciri osłupiała do tego stopnia, że przez moment nie reagowała. Pozwalała klaczy biec. Dopiero po chwili wrzasnęła i ściągnęła wodze. Efekt był taki, że kelpi stanęła dęba, wierzgnęła, miotnęła zadem i pogalopowała. Nadal w tym samym kierunku. Ciri nie powstrzymywała jej. Nie usiłowała kontrolować. Była zdumiona do granic. Ale znała kelpi zbyt dobrze. Klacz miała na rowy. Ale nie aż takie. Takie zachowanie musiało coś znaczyć. Kelpi zwolniła. Przeszła w kłus. Biegła jak strzelił. W stronę zwieńczonego Kromlechem wzgórza. Mniej więcej stajanie, pomyślała Ciri. Zaraz zadziała bariera. Klacz wbiegła w kamienny krąg między gęsto ustawione, omszałe i poprzekrzywiane monolity, wystające z gęstwy kolczastych jeżyn i stanęła jak wryta. Jedyne, czym poruszała, były uszy, którymi pilnie strzygła. Ciri spróbowała ją obrócić, potem ruszyć z miejsca. Bez skutku. Gdyby nie żyły tętniące na gorącej szyi, przysięgłaby, że siedzi nie na koniu, lecz na posągu. Nagle coś dotknęło jej pleców. Coś ostrego, coś, co przebiło odzienie i boleśnie ukłuło. Nie zdążyła się obrócić. Zza kamieni wychynął bez najmniejszego szelestu jednorożec ryżej maści i zdecydowanym ruchem wparł jej róg pod pachę. Mocno. Ostro. Poczuła, jak po boku pociekła stróżka krwi. Z drugiej strony wyłonił się jeszcze jeden jednorożec. Ten był całkowicie biały. Od czubków uszu po koniec ogona. Chrapy tylko miał różowe, a oczy czarne. Biały jednorożec zbliżył się. I powoli, powolutku złożył głowę na jej łonie. Podniecenie było tak silne, że Ciri aż jęknęła. Wyrosłem, rozbrzmiało w jej głowie. Wyrosłem, gwiazdo oka. Wtedy na pustyni nie wiedziałem, jak należy się zachować. Teraz już wiem. Konik? Jęknęła, nadal wisząc niemal na dwóch kłujących ją rogach. Imię moje Ihuarrakuaks. Pamiętasz mnie, gwiazdo oka? Pamiętasz, jak mnie leczyłaś, ratowałaś? Cofnął się. Obrócił. Zobaczyła ślad blizny na jego nodze. Poznała, pamiętała. Konik, to ty! Ale byłeś przecież innej maści. Wyrosłem. A w głowie nagły zamęt. Szepty, głosy, krzyki, rżenia. Rogi cofnęły się. Dostrzegła, że ten drugi jednorożec, ten zza jej pleców, był sino-jabłkowity. Starsi uczą się ciebie, gwiazdo oka, uczą się ciebie poprzez mnie. Jeszcze chwila, a będą mogli rozmawiać sami. Sami ci powiedzą, czego od ciebie chcą. Kakofonia w głowie Ciri strzeliła erupcją dzikiego zgiełku. I niemal natychmiast złagodniała, popłynęła strugą myśli zrozumiałych i jasnych. Chcemy pomóc ci w ucieczce, gwiazdo oka. Milczała, choć serce mocno zakołatało jej w piersi. Gdzie szalona radość? Gdzie podziękowania? A skąd, spytała zaczepnie, znagła taka chęć, by mi pomagać? Aż tak mnie kochacie? W ogóle cię nie kochamy, ale to nie jest twój świat. To nie miejsce dla ciebie. Nie możesz tu zostać. Nie chcemy, byś została. Zacisnęła zęby. Choć podniecona perspektywą, przecząco pokręciła głową. Konik, Ihuarrakuaks, zastrzygł uszami. Grzebnął ziemię kopytem, łypnął na nią czarnym okiem. Ryży jednorożec tupnął tak, że aż grunt się zatrząsł, groźnie zakręcił rogiem. Parsknął gniewnie, a Ciri zrozumiała. Nie ufasz nam. Nie ufam, przyznała chłodno. Każdy gra tu w jakąś swoją grę, a mnie, nieświadomą, próbuje wykorzystać. Dlaczego mam ufać akurat wam? Między wami a elfami najwidoczniej nie ma przyjaźni. Sama widziałam tam, w stepie, jak o mało nie doszło do bijatyki. Mogę spokojnie przyjąć, że chcecie się mną posłużyć, by dokuczyć elfom. Ja też za nimi nie przepadam. W końcu uwięzili mnie tu i zmuszają do czegoś, czego wcale nie chcę. Ale wykorzystywać się nie pozwolę. Ryży potrząsnął głową. Jego róg znowu wykonał niebezpieczny ruch. Siny zarżał. W czaszce Ciri zadudniło jak w studni, a myśl, którą wychwyciła, była nieładna. Aha, krzyknęła. Jesteście tacy sami jak oni. Albo uległość i posłuszeństwo, albo śmierć. Nie boję się. A wykorzystać się nie dam. Znowu poczuła w głowie zamęt i chaos. Trochę potrwało, nim z chaosu wyłoniła się czytelna myśl. To dobrze, gwiazdo oka, że nie lubisz być wykorzystywana. Nam właśnie o to chodzi. Właśnie to chcemy zagwarantować tobie, sobie i całemu światu. Wszystkim światom. Nie rozumiem tego. Jesteś groźnym orężem, niebezpieczną bronią. Nie możemy pozwolić, by broń ta wpadła w ręce króla Olch, lisa i krogulca. Kogo? Zająknęła się. A! Lis. Krewan. Avalak. A kim jest krogulec? Wiem przecież aż nadto dobrze. Król Olch jest stary, ale lis z krogulcem nie mogą zdobyć władzy nad Ard-Gath, wrotami światów. Raz już zdobyli. Raz już utracili. Teraz nie mogą nic więcej, jak tylko błąkać się, błądzić wśród światów małymi kroczkami. Sami, jak widma, bezsilnie. Lis do Tirnabaraene, krogulec i jego jeźdźcy po spirali. Dalej nie mogą, nie mają sił. Dlatego marzą im się Ard-Gath i władza. Pokażemy ci, w jaki sposób oni już raz wykorzystali taką władzę. Pokażemy ci to, gwiazdo oka, gdy będziesz stąd odchodzić. Nie mogę stąd odejść. Nałożyli na mnie czar, barierę, Geazgarad. Ciebie nie można uwięzić. Jesteś panią światów. Akurat. Nie mam żadnego dzikiego talentu. Nie panuję nad niczym. A mocy wyrzekłam się tam, na pustyni, rok temu. Konik świadkiem. Na pustyni wyrzekłaś się kuglarstwa. Mocy, którą ma się we krwi, wyrzec się nie można. Wciąż ją masz. Nauczymy cię, jak z niej skorzystać.
A nie jest przypadkiem tak, krzyknęła, że tę moc, tę władzę nad światami, którą jakoby mam, chcecie zdobyć wy?
Nie jest tak. My tej mocy zdobywać nie musimy, albowiem mamy ją od zawsze.
Zaufaj im, poprosił ich Warakłaks. Zaufaj, Gwiazdo Oka.
Pod jednym warunkiem.
Jednorożce poderwały głowy, rozdeły chrapy. Z ich oczu, przysiągłbyś, sypną się iskry. Nie lubią, pomyślała Ciri, gdy stawia się im warunki. Nie lubią nawet dźwięku tego słowa. Pest, nie wiem, czy dobrze robię. Oby tylko to nie skończyło się tragicznie.
Słuchamy. Co to za warunek?
Ich Warakłaks będzie ze mną.
Pod wieczór zachmurzyło się. Zrobiło się parno. Z rzeki wstał gęsty, lepki opar. A gdy na Tirnalia spłynęła ciemność, z oddali głuchym pomrukiem odezwała się burza, co i róż rozświetlając widnokrąg łuną błyskawicy. Ciri od dawna była już gotowa. Ubrana w czarny strój, z mieczem na plecach, zdenerwowana i spięta, niecierpliwie czekała na zmrok. Przeszła cicho przez pusty westybul, prześlizgnęła się wzdłuż kolumnady, wyszła na taras. Rzeka Isnad smoliście błyszczała w ciemności. Wierzby szumiały. Przez niebo przetoczył się daleki grom. Ciri wyprowadziła kelpi ze stajni. Klacz wiedziała, co do niej należy. Posłusznie potruchtała w kierunku porfirowego mostu. Ciri przez chwilę patrzyła jej w ślad. Spojrzała na taras, przy którym stały łodzie. Nie mogę, pomyślała. Pokażę mu się jeszcze raz. Może uda się opóźnić przez to pogoń? To ryzykowne, ale nie mogę inaczej. W pierwszym momencie sądziła, że nie ma go, że królewskie komnaty są puste, bo panowały w nich cisza i martwota. Dostrzegła go dopiero po chwili. Siedział w kącie, w fotelu, w białej koszuli rozchełstanej na chudej piersi. Koszula wykonana była z tkaniny tak delikatnej, że oblepiała ciało niczym mokra. Twarz i dłonie króla Olch były niemal tak samo białe jak koszula. Podniósł na nią oczy, a w oczach tych była pustka. — Siadhal — szepnął — dobrze, że jesteś. — Wiesz, mówili, że umarłaś. Otworzył dłoń, coś upadło na kobierzec. Był to flakonik z szaro-zielonego nefrytu. Laro, król Olch poruszył głową, dotknął szyi, jak gdyby dusił go złoty królewski tork. Kamme, Lunet. Chodź do mnie, córko. Kamme, Laina.
W jego oddechu Ciri czuła śmierć.
Laine blath, fajne wed, zanucił. Mire, Lunet. Rozwiązała ci się wstążeczka. Pozwól mi.
Chciał podnieść rękę, ale nie zdołał. Westchnął głęboko. Raptownie uniósł głowę, spojrzał jej w oczy. Przytomnie tym razem.
Zirael powiedział.
Lochlight, faktycznie jesteś przeznaczeniem, pani jeziora. Moim też, jak się okazuje.
Wesse deiraf ep egan, powiedział po chwili,
a Ciri z przerażeniem skonstatowała, że jego słowa i ruchy zaczynają koszmarnie powolnieć.
Ale, dokończył z westchnieniem, dobrze, że jednak coś się również zaczyna.
Zza okna doleciał ich przeciągły grom. Burza była jeszcze daleko, ale zbliżała się szybko.
Mimo wszystko, powiedział. Strasznie mi się nie chce umierać, Zirael. I strasznie mi przykro, że muszę. Kto by pomyślał? Sądziłem, że nie będę żałował. Żyłem długo, zaznałem wszystkiego. Znudziłem się wszystkim. a jednak teraz czuję żal. I wiesz co jeszcze? Nachyl się. Powiem ci to na ucho. Niech to będzie nasz sekret. Pochyliła się. Boję się, wyszeptał. Wiem. Jesteś przy mnie.
Jestem.
Wafaja, Lunet.
Żegnaj, królu Olch. Siedziała przy nim, trzymając go za rękę, póki całkiem nie ucichł i nie zgasł jego delikatny oddech. Nie ocierała łez. Pozwalała im płynąć. Burza zbliżała się. Widnokrąg płonął błyskawicami. Szybko zbiegła po marmurowych schodach na taras z kolumienkami, przy którym kołysały się łodzie. Odwiązała jedną, skrajną, którą upatrzyła jeszcze z wieczora. Odepchnęła się od tarasu długim machoniowym drążkiem, który zapobiegliwie wymontowała z karnisza. Wątpiła bowiem, by łódź była jej posłuszna tak samo jak Avalakhowi. Łódź bezszelestnie sunęła nurtem. Tirnalia było ciche i ciemne. Tylko posągi na tarasach odprowadzały ją martwym wzrokiem. Ciri liczyła mosty. Niebo nad lasem rozjaśniło się łuną błyskawicy. Po jakimś czasie przeciągle zamruczał grom. Trzeci most. Coś przemknęło po moście cicho, zwinnie niczym wielki czarny szczur. Łódź zakołysała się, gdy wskoczył na dziób. Ciri rzuciła drąg, wydobyła miecz. A jednak, zasyczał Eredin Breaglas, chcesz pozbawić nas swego towarzystwa. Też dobył miecza. W krótkim świetle błyskawicy zdołała przyjrzeć się broni. Klinga była jednosieczna, lekko wygięta, szef ostrza lśniący i niezawodnie ostry. Rękojeść długa, jelec w postaci okrągłej, ażurowej płytki. To, że elf umie posługiwać się tym mieczem, było widać od razu. Niespodzianie zakołysał łodzią, silnie napierając nogą na burtę. Ciri zabalansowała zręcznie, zrównoważyła łódź mocnym wychyleniem ciała, niemal natychmiast sama spróbowała tej sztuczki, skacząc na burtę obu nogami. Zachwiał się, ale utrzymał równowagę i rzucił się ku niej z mieczem. Sparowała cios, zastawiając się instynktownie, bo mało co widziała. Zrewanżowała się szybkim dolnym cięciem. Eredin sparował. Uderzył. Ciri odbiła cios. Z kling jak z krzesiw leciały snopy iskier. Jeszcze raz zakolebał łodzią. Silnie, omal jej nie wywracając. Ciri zatańczyła, balansując wyciągniętymi rękami. Cofnął się ku dziobowi i opuścił miecz. Gdzieś ty się tego nauczyła, jaskółko? Zdziwiłbyś się. Wątpię. Na to, że płynąc rzeką można pokonać barierę, wpadłaś sama, czy ktoś ci zdradził? Nieważne. Ważne. I ustalimy to. Są po temu metody. A teraz rzuć miecz i wracamy. Akurat. Wracamy, Zirael. Oberon czeka. Dziś w nocy, zaręczam, będzie dziarski i pełen wigoru. Akurat, powtórzyła. Przedawkował ten środek na wigor. Ten, który mu dałeś. A może to wcale nie było na wigor? O czym ty mówisz? On umarł. Szybko otrząsnął się z zaskoczenia, nagle rzucił się na nią, kołysząc łodzią. Balansując, wymienili kilka wściekłych cięć. Woda niosła dźwięczny szczęk stali. Błyskawica rozświetliła noc. Nad ich głowami przesunął się most. Jeden z ostatnich mostów Tirnalia. A może ostatni? Z pewnością rozumiesz, jaskółko, powiedział chrapliwie, że tylko odwlekasz nieuniknione. Ja nie mogę pozwolić, byś stąd odeszła. Dlaczego? Oberon umarł, a ja przecież jestem nikim i nic nie znaczę. Sam mi to powiedziałeś. Bo to prawda, uniósł miecz. Nic nie znaczysz. Ot malutki mul, którego można roztłamsić w palcach na błyszczący pył, ale który może, gdy mu się pozwoli, wyciąć dziurkę w drogocennej tkaninie. Ot ziarenko pieprzu, nikczemnie małe, ale gdy się je przez nieuwagę rozgryzie, zepsuje najwykwintniejszą strawę, zmusi do splunięcia, gdy chciałoby się smakować. Oto czym jesteś. Niczym. Dokuczliwym niczym. Błyskawica. W jej świetle Ciri zobaczyła to, co chciała zobaczyć. Elf uniósł miecz, machnął nim, wskakując na ławeczkę łodzi. Miał przewagę wysokości. Następne starcie musiał wygrać. Nie należało dobywać na mnie broń, Zirael. Teraz już jest za późno. Nie wybaczę ci tego.
Nie zabiję cię, o nie, ale parę tygodni w łóżku, w bandażach z pewnością dobrze ci zrobi.
Zaczekaj. Najpierw chcę ci coś powiedzieć, zdradzić pewną tajemnicę.
A cóż ty mi możesz powiedzieć, parsknął.
Co, czego nie wiem, możesz mi zdradzić? Jakąż to prawdę możesz mi objawić?
Taką, że nie zmieścisz się pod mostkiem.
Nie zdążył zareagować. Uderzył w most potylicą, poleciał do przodu, kompletnie tracąc równowagę. Ciri mogła zwyczajnie wypchnąć go z łodzi. Bała się jednak, że tego nie wystarczy, że nie zaniecha pościgu. Poza tym to on, rozmyślnie lub nie, zabił króla Olch. A za to należał mu się ból. Cięła go krótko w udo, tuż pod skraj kolczugi. Nie krzyknął nawet. Wyleciał za burtę, chlupnął w rzekę. Woda zamknęła się nad nim. Obróciła się, patrzyła. Długo trwało, nim wypłynął. Nim wyczołgał się na zstępujące w rzekę marmurowe schody. Leżał nieruchomo, ociekając wodą i krwią. Dobrze ci zrobi, mruknęła. Parę tygodni w łóżku i w bandażach. Chwyciła swoją tyczkę, odepchnęła się silnie. Rzeka Isnad robiła się coraz bardziej wartka. Łódź płynęła szybciej. Wkrótce zostały z tyłu ostatnie budowle Tir na Lia. Nie oglądała się za siebie. Najpierw zrobiło się bardzo ciemno. Łódź wpłynęła bowiem w stary las, między drzewa, których konary stykały się nad nurtem rzeki, tworząc sklepienie. Potem pojaśniało. Las się skończył. Na obu brzegach były olszynowe łęgi, trzciny, oczerety. W czystej dotychczas rzece pojawiły się kępy zielska, wynurzone wodorosty, pnie. Gdy niebo rozbłyskiwało błyskawicą, widziała na wodzie kręgi. Gdy hurkotał grom, słyszała pluski spłoszonych ryb. Coś stale chlupało i pluskało, mlaskało i ciamkało. Kilka razy niedaleko od łodzi widziała duże fosforyzujące ślepia. Kilka razy łódź drgnęła, zderzywszy się z czymś wielkim i żywym. Nie wszystko jest tu piękne. Dla nieobytych ten świat to śmierć, powtarzała w myśli słowa Eredina. Nurt poszerzył się znacznie, rozlał szeroko. Pojawiły się wyspy i odnogi. Pozwalała łodzi płynąć na los szczęścia, tamtędy, gdzie niósł nurt, ale zaczęła się bać. Co będzie, jeśli pomyli się i popłynie niewłaściwą odnogą? Ledwie pomyślała, z brzegu z szuwarów dobiegło ją rżenie kelpi i silny, mentalny sygnał jednorożca. Jesteś, koniku. Pospieszmy się, gwiazdo oka, jedź za mną. Do mojego świata? Wpierw muszę ci coś pokazać. Tak rozkazali mi starsi. Jechali. Najpierw lasem, potem stepem, gęsto pociętym jarami i wąwozami. Błyskały błyskawice, gruchotały gromy. Burza była coraz bliżej, zrywał się wiatr. Jednorożec wwiódł Ciri do jednego z wąwozów. To tu. Co to jest? Zsiądź i zobacz. Usłuchała. Grunt był nierówny. Potknęła się. Coś chrupnęło i osunęło się pod jej stopą. Łysnęła błyskawica, a Ciri krzyknęła głucho. Stała wśród morza kości. Piaszczyste zbocze jaru osunęło się. Prawdopodobnie podmyte ulewami. I odsłoniło to, co ukrywało. Cmentarzysko, trupiarnie, ogromne zwałowisko kości, piszczeli, miednic, żeber, femurów, czaszek. Uniosła jedną. Łysnęła błyskawica, a Ciri krzyknęła. Pojęła, czyje resztki tu leżą. Czaszka, nosząca ślad ciosu brzeszczotem, miała w uzębieniu kły. Teraz rozumiesz. Rozbrzmiało jej w głowie. Teraz wiesz, to zrobili oni. En Eile, król Olch, lis, krogulec. Ten świat wcale nie był ich światem. Stał się nim, gdy go zdobyli, gdy otworzyli Ardgeth, oszukawszy i wykorzystawszy nas wówczas tak, jak teraz próbowali oszukać i wykorzystać ciebie. Ciri cisnęła czereb. Łotry! Krzyknęła w noc. Mordercy! Przez niebo z gruchotem przetoczył się grom. I Chwarakwaks zarżał głośno, alarmująco. Zrozumiała. Skokiem znalazła się w siodle. Krzykiem podnieciła kelpi do galopu. Na ich tropie była pogoń. Już kiedyś tak było, pomyślała, łykając w galopie wiatr. Już tak kiedyś było. Taka jazda, dzika, w ciemności, wśród nocy pełnej strachów, widm i zjaw. Naprzód, kelpi! Wściekły cwał. Oczy łzawią od pędu. Niebo na pół rozcina błyskawica. W rozbłysku Ciri widzi olchy po obu stronach drogi. Pokraczne drzewa wyciągają ku niej zewsząd długie, gruzłowate ramiona konarów. Kłapią czarnymi paszczękami dziupli. Ciskają w ślad przekleństwa i groźby. Kelpi rży przenikliwie. Mknie tak szybko, że kopyta zdają się tylko muskać ziemię. Ciri kładzie się na szyi, klaczy. Nie tylko, by zmniejszyć opór powietrza. Także po to, by uniknąć gałęzi olch, które chcą zwalić lub ściągnąć ją z siodła. Gałęzie świszczą, smagają, chłoszczą, usiłują wczepić się w ubranie i włosy. Pokraczne pnie chwieją się, dziuple kłapią i huczą. Kelpi rży dziko. Jednorożec odpowiada rżeniem. Jest śnieżno-białą plamą w mroku, wskazuje drogę. Pędź, gwiazdo oka, pędź co sił! Olch jest coraz więcej, coraz trudniej unikać ich konarów. Niedługo zatarasują całą drogę. Z tyłu krzyk. Głos pogoni.